Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papież zatwierdził wybór nowego patriarchy katolickich Koptów.
Niemieccy i francuscy biskupi podpisali wspólną deklarację o pojednaniu.
Rozpoczął się tydzień modlitw o jedność chrześcijan.
18 stycznia witają Państwa księża Leszek Gęsiak
i Tadeusz Cieślak.
Benedykt XVI udzielił kościelnej jedności nowemu patriarszy Aleksandrii dla Koptów. Został nim wybrany 3 dni temu przez synod tego kościoła patriarchalnego w Kairze, Ibrahim Isaac Sidrak. Był on dotąd biskupem Mini w środkowym Egipcie.
Uprzednio tenże synod, po skonsultowaniu się z Ojcem Świętym, jak tego wymaga kodeks kanonów wschodnich kościołów katolickich, przyjął rezygnację dotychczasowego patriarchy, kardynała Antoniosa Nagiba. Ponad rok temu uległ on wylewowi krwi do mózgu i nie był już w stanie kierować swym kościołem.
Nowy patriarcha katolickich Koptów ma 57 lat. Po święceniach jako kapłan patriarchalnej diecezji Aleksandrii pracował duszpastersko w Kairze. Następnie zdobył doktorat z teologii dogmatycznej na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Wróciwszy do Egiptu, był rektorem seminarium. 11 lat temu ksiądz Ibrahim Isaac Sidrak został proboszczem katedry patriarchalnej w Kairze, a po kilku miesiącach biskupem diecezji Minia. Rozwijał w niej działalność duszpasterską i pomoc społeczną. W Rzymie brał udział w 2 synodach biskupów dla Afryki i dla Bliskiego Wschodu. Patriarcha Sidrak znany jest z realistycznej, wyważonej oceny wydarzeń wiosny arabskiej i z postawy pojednawczej. Z jego osobą wiąże się też nadzieje na wzmożenie współpracy ekumenicznej w Egipcie.
Ukraińscy grekokatolicy w Wielkiej Brytanii mają odtąd pełnoprawną diecezję. Benedykt XVI podniósł ich tamtejszy egzarchat apostolski, czyli odpowiednik wikariatu apostolskiego w obrządku łacińskim, do rangi eparchii, nadając jej tytuł Świętej Rodziny w Londynie. Pierwszym londyńskim biskupem obrządku bizantyjsko-ukraińskiego papież mianował dotychczasowego tamtejszego egzarchę apostolskiego. Jest nim 58-letni biskup Chlip Łączyna.
Urodzony w ukraińskiej rodzinie w Stanach Zjednoczonych, wstąpił on do klasztoru ukraińskich studytów w Grottaferracie pod Rzymem. Doktorat z liturgiki zdobył w Papieskim Instytucie Orientalnym. W 1994 roku wyjechał ze swą wspólnotą monastyczną na Ukrainę. Przed 11 laty został biskupem pomocniczym we Lwowie. Później biskup Łączyna był wizytatorem apostolskim Ukraińców we Włoszech, Hiszpanii i Irlandii. Od 4 lat sprawuje pieczę pasterską nad grekokatolikami Wielkiej Brytanii, kolejno jako administrator apostolski tamtejszego egzarchatu, egzarcha, a obecnie biskup diecezji Świętej Rodziny w Londynie.
Wybitny biblista, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury, kardynał Gianfranco Ravasi, będzie w tym roku głosił rekolekcje wielkopostne dla papieża i kurii rzymskiej. Rozpoczną się one w kaplicy Redemptoris Mater wieczorem w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu i trwać będą do soboty 23 lutego. Na ten czas zawieszone są wszelkie papieskie audiencje, w tym środowe spotkanie z pielgrzymami 20 lutego.
Służba dyplomatyczna Stolicy Apostolskiej jest również posługą kapłańską. Jednak i tu należy strzec się rutyny i formalizmu, mówił kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone, spotykając się na nieszporach ze wspólnotą Papieskiej Akademii Kościelnej kształcącej watykański personel dyplomatyczny. Wczoraj obchodziła ona uroczystość swego patrona, świętego Antoniego Opata.
Włoski purpurat podkreślił potrzebę zwracania szczególnej uwagi na nadprzyrodzony wymiar codziennej pracy. Sprzyjać temu może rok wiary, który, jak stwierdził, dla tych, co pełnią bezpośrednio służbę wobec następcy Piotra w kurii rzymskiej bądź papieskich przedstawicielstwach dyplomatycznych, jest okazją do pogłębienia relacji z Bogiem i odkrycia pierwotnego sensu swojej pracy.
Miłosierdzie, chrześcijańska antropologia i nowa etyka globalna to temat trwającej w Rzymie sesji plenarnej Papieskiej Rady Cor Unum. Jej przewodniczący, kardynał Robert Sarach, rozpoczynając spotkanie, podkreślił konieczność rozeznawania i czujności oświeconej wiarą w pełnieniu przez Kościół dzieł miłosierdzia. Pochodzą one bowiem z Bożej miłości, która przekłada się na solidarność między ludźmi. Niestety, jak zaznacza kardynał Sarach, nie pomaga temu kryzys antropologiczny, wobec którego należy sobie zadać pytanie, kim jest człowiek, któremu pomagamy.
Dzisiaj prawdziwym miłosierdziem jest pomoc człowiekowi, by nie został unicestwiony, by nie zniszczono rodziny, małżeństwa, by zachowana została tożsamość człowieka jako obrazu Boga. Podstawowym i pilnym zadaniem jest wsparcie i ratowanie człowieka, i to nie tylko materialne. Mamy zbyt wiele dóbr materialnych, ale brak nam dóbr duchowych, i to musi przypominać Rada Cor Unum. Musimy zmierzyć się z tymi skrzywieniami, które niszczą świat. To prawda, że wielu rujnuje obecny kryzys gospodarczy, utrata pracy. Ale jest tak dlatego, że naruszona została koncepcja człowieka. Jeśli naprawdę widzimy w człowieku osobę, której należy pomóc, to musimy w tym celu stworzyć odpowiednią strukturę ekonomiczną. Dla mnie ważne jest tu odszukanie na nowo objawienia. I nie chodzi o narzucanie komukolwiek katolickiej wiary, ale o ukazanie, że człowiek nie jest sam, bo Bóg go stworzył i nie może go opuścić. Czuwa nad nim zawsze.
Bez dążenia do jedności wiara wyrzekłaby się samej siebie. To wymowny tytuł artykułu kardynała Kurta Kocha w dzisiejszym wydaniu L'Osservatore Romano. Odnosi się on do soborowego zaangażowania Kościoła w ekumenizm. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan zwraca uwagę na ten wymiar roku wiary, zainaugurowanego właśnie w 50. rocznicę rozpoczęcia Vaticanum Secundum. Jednym z priorytetów soboru była jedność chrześcijaństwa, co widać również w jego głównych dokumentach.
Ekumenizm bynajmniej nie jest kwestią po prostu polityki kościelnej czy sprawą czysto pragmatyczną. Należy on raczej do istoty samej wiary, napisał kardynał Koch. Dlatego rok wiary zobowiązuje nas także do tego, by zaktualizować podstawy wiary co do zadania ekumenicznego Kościoła i na nowo je umocnić w głęboko zmienionej sytuacji ekumenicznej.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Przyjaźń niemiecko-francuska to centrum europejskiego pojednania, stwierdzili dziś we wspólnej deklaracji francuscy i niemieccy biskupi. Pod dokumentem podpisali się obaj przewodniczący episkopatów, kardynał André Ventrois i arcybiskup Robert Zollitsch. Podkreśla się w nim znaczenie traktatu elizejskiego, którego 50. rocznica podpisania minie w przyszłym tygodniu.
Spontanicznie przychodzą nam na myśl następujące obrazy. Czytamy w deklaracji Charles de Gaulle i Konrad Adenauer podczas mszy pojednania w katedrze w Reims, albo Helmut Kohl i François Mitterrand trzymające się za ręce nad grobami żołnierzy w Verdun. Te obrazy, piszą francuscy i niemieccy biskupi, symbolizują bardziej niż wiele słów pojednanie, które postawiło nasze relacje na nowym fundamencie. Szczególnie Adenauer i de Gaulle symbolizują świadomość, że polityka buduje na fundamentach, których sama nie może stworzyć. Kochać nieprzyjaciela to wielkie ewangeliczne wyzwanie, któremu sprostali ci dwaj wielcy mężowie stanu. Niemieccy i francuscy biskupi nie poprzestają jednak na dowartościowaniu przeszłości. Kryzys euro obnażył nieodpowiedzialne zachowanie na wielu płaszczyznach i wystawia solidarność wśród europejskich krajów na ciężką próbę. Może to być inspiracją dla Francji i Niemiec, by wspomóc Unię Europejską w tworzeniu długoterminowych, nośnych struktur i prawdziwej socjalnej gospodarki rynkowej. Biskupi doprecyzowali, że głównie chodzi o poszanowanie godności człowieka, dobro powszechne oraz zasady solidarności i subsydiarności w Europie. Na końcu wspólnej deklaracji wspomniany jest też wkład obu episkopatów w pojednanie francusko-niemieckie, głównie na poziomie partnerstw parafialnych. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycie.
Uroczystym koncertem cerkiewnym w Niszu w Serbii, miejscu narodzin cesarza Konstantyna Wielkiego, rozpoczęły się wczoraj obchody 1700-lecia Edyktu Mediolańskiego. To właśnie ten akt prawny, wydany przez Konstantyna, dał wolność prześladowanemu dotychczas chrześcijaństwu w Imperium Rzymskim. Jak zaznaczył prezydent Serbii Tomislav Nikolić, który wraz z patriarchą Ireneuszem jest współorganizatorem jubileuszu, uroczystości mają objąć wszystkie wyznania chrześcijańskie, prawosławnych, katolików i protestantów. Zaproszono bowiem przedstawicieli różnych wspólnot, w tym nuncjusza apostolskiego w Serbii, arcybiskupa Orlando Antoniniego. Zaproszenie przyjęli również niektórzy zwierzchnicy muzułmanów.
Nikolić odniósł się także do nieobecności papieża wśród osób zaproszonych na jubileusz. Spekulacje na temat wizyty Benedykta XVI w Serbii, a nawet możliwości spotkania się tam z moskiewskim patriarchą Cyrylem, ucięto jednoznacznie pod koniec ubiegłego roku. Prezydent stwierdził, że zaproszenie papieża nie było w jego kompetencji, a sprawa dotyczyła relacji prawosławno-katolickich. Dodał, że chętnie podejmie Ojca Świętego, jeśli cerkiew uzna ewentualną wizytę papieską za możliwą. Kościoły łatwo się kłócą, a potem mają wiele trudności z załagodzeniem konfliktu, stwierdził prawicowy serbski polityk.
Bardziej dyplomatycznie wyraził się na ten temat nuncjusz w Serbii. Istnieją zaszłości historyczne, które jeszcze nie pozwalają na papieską wizytę, stwierdził arcybiskup Antonini. Jednak czynione są pierwsze kroki w tej sprawie. Historyczne zawiłości wymagają czasu, by je rozwiązać, a dziś przynajmniej możemy powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze ku temu, dodał nuncjusz.
Dramatyczne apele o pomoc dla mieszkańców syryjskiej Mezopotamii płyną z jej stolicy. Miasto Hasakę na wschodzie Syrii jest odizolowane od reszty świata. Nie działa tam ogrzewanie, nie ma benzyny, brakuje wody. Prąd włączany jest tylko na 1 godzinę dziennie.
Miasto zamieszkuje 25 tysięcy chrześcijan. Są to wspólnoty syryjsko-prawosławna, syryjsko-katolicka, chaldejska i ormiańska. Biskupi tych wyznań apelowali już w listopadzie ubiegłego roku o pomoc, by uniknąć katastrofy humanitarnej. Niestety, wezwania te nie przyniosły spodziewanego odzewu.
Dostarczenie jakiejkolwiek pomocy do Hasakę jest bardzo trudne. Region jest opanowany przez bojówki islamskie i terrorystów, którzy co kilka kilometrów kontrolują przejeżdżające pojazdy. Syryjsko-katolicki arcybiskup Jacques Benan Hindo i syryjsko-prawosławny metropolita Eustachius Mataroham zgodnie potwierdzają, że ze względu na grożące niebezpieczeństwa i ekstremalnie trudne warunki transportu, dostarczenie tam pomocy przez organizacje humanitarne stało się praktycznie niemożliwe.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Rozpoczął się tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Potrwa on do 25 stycznia. W tym czasie w całej Polsce chrześcijanie różnych wyznań będą odwiedzać świątynie bratnich kościołów i wspólnie modlić o pełną i widzialną jedność chrześcijan. Mówi ksiądz Sławomir Pawłowski, sekretarz Rady do spraw Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski.
Modlitwa o jedność chrześcijan zalicza się do tak zwanego ekumenizmu duchowego, jest uważana za serce ruchu ekumenicznego. Materiały do tego tygodnia przygotowali chrześcijanie w Indiach, którzy stanowią mniejszość populacji indyjskiej, zaledwie 3%, pod hasłem „Czego Bóg od nas oczekuje”. Cytat z księgi proroka Micheasza i odpowiedź dawana przez proroka: Bóg oczekuje tego, żeby pokornie z Nim obcować i pełnić sprawiedliwość wobec bliźnich, a zatem podwójne odniesienie względem Boga i bliźniego.
Przy okazji tegorocznego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, Polska Rada Ekumeniczna powołała specjalny fundusz pomocowy na rzecz samotnych matek. Ofiary na ten cel będą zbierane podczas nabożeństw ekumenicznych w świątyniach różnych wyznań. Wózki, łóżeczka, nosidełka i inne artykuły potrzebne do pielęgnacji niemowląt zbiera Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Wszystko w ramach akcji Bryka dla Smyka, organizowanej przez Fundację Małych Stópek wraz z katolickim stowarzyszeniem Civitas Christiana w Szczecinie. Organizator szczecińskiego Marszu dla Życia, ksiądz Tomasz Kancelarczyk, poprzez pomoc konkretnym rodzicom chce pokazać, że Marsz dla Życia w Szczecinie trwa cały rok.
Zbiórka tych wózków, które już były używane, są najczęściej w doskonałym stanie, bo dziecko bardzo szybko wyrasta ze swojej bryki i taki wózek dobrze, jeżeli jest przekazywany dalej.
Misją Fundacji Małych Stópek ze Szczecina jest ochrona każdego nienarodzonego dziecka.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.